Drogie siostry, drodzy bracia, chwała Panu Bogu. Nasz Bóg jest żywym, wspaniałym, cudownym Bogiem. Jego dłonie są zawsze wyciągnięte, Jego oczy zawsze spoglądają. On jest pełen dobroci, pokoju i co najważniejsze, w swoim ręku zawsze ma to, czym może nas ubłogosławić, pocieszyć, wesprzeć, przeniknąć, napełnić swoim cudownym, Bożym, niebiańskim pokojem. To On jest źródłem pocieszenia, On jest źródłem łaski, zbawienia, pokoju i moglibyśmy tak wiele, wiele na ten temat mówić. Zanim będę dzielił się Bożym Słowem, a chciałbym tak jakby kontynuować to, co mówiłem w czwartek. W czwartek rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, że to Boże imię Jestem, który jestem, przez które Bóg objawił się w narodzie izraelskim i to określenie Jestem, przez Nowy Testament tak często Bóg adresuje do naszych serc. Jesteście święci, jesteście czyści przez moje słowo. To słowo Jestem wskazuje na taką stabilność, ustawiczność, takie ciągłe przebywanie w tej Bożej obecności, w Bożej łasce. W przypadku Boga mówi o Jego tej potężnej mocy, świętości, chwale, którego nieba niebios nie mogą ogarnąć od potężnej i wielmożnej Jego chwały. Chciałbym przekazać, drodzy, serdeczne pozdrowienia od brata Richarda Zimmermana z Niemiec, brata Borysa Szytowa z Estonii, brata Czesława Makotanowicza z Litwy. Wczoraj z nimi rozmawiałem. Ci bracia przekazywali dla nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Tą myślą, którą chciałbym dzisiaj się podzielić, to zadać sobie pytanie, które częściowo już było przekazane przed chwileczką, dlaczego człowiek, który spotyka się z taką potężną Bożą łaską, doświadcza przebaczenia, uwolnienia, uzdrowienia, Bóg daje siły, rozwiązuje różnego rodzaju nałogi, które go gdzieś tam przygniatały, powołuje i daje mu swoją chrystusową wolność, on gdzieś znowu to jakby skłania się, jakby powraca do tej niewoli, którą zgotował, przygotowuje przeciwnik Bożej prawdy, szatan. Pierwszym miejscem, które chciałbym przeczytać z Biblii, jest to list męża Bożego apostoła Pawła do Galacjan, 5 rozdział i 1 werset. Apostoł Paweł mówi coś bardzo ciekawego, a mianowicie Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Słowo Boże mówi o takich dwóch stanach człowieka. Po pierwsze mówi o pewnej pracy, którą wykonał Chrystus w życiu człowieka. Apostoł Paweł mówi, że Chrystus wyzwolił nas, abyśmy żyli w wolności Chrystusowej. Aby wolność Bożej prawdy, Bożej łaski przenikała nasze serca. I mówi, stójcie tedy niezachwianie, oprzyjcie tą waszą wolność, ja będę mówił swoimi w tej chwili słowami, na autorytecie i mocy Słowa Bożego. Stójcie w łasce i w mocy namaszczenia Bożego pokoju. Utrzymujcie tą świętość, która została wam dana. Utrzymujcie tą czystość, która została wlana przez moc słowa i autorytet Ewangelii Jezusa Chrystusa. I mówi dalej, i tak jakby wskazuje drugi stan człowieka, i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Dlatego uwolnionego i wolnego człowieka w Chrystusie Jezusie jest pewne niebezpieczeństwo, które przygotowuje szatan. Tym niebezpieczeństwem apostoł Paweł, to niebezpieczeństwo apostoł Paweł nazwał jarzmem niewoli. Gdy otworzymy sobie objawienie świętego Jana, 1 rozdział i przeczytamy tam bardzo ciekawe stwierdzenie, które przeżywał mąż Boży apostoł Jan na wyspie Patmos. 1 rozdział i 5 werset. I mówi tak. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Słowo Boże w tym miejscu nam bardzo wyraźnie mówi, z jakiej niewoli zostaliśmy wyzwoleni. Słowo Boże nam mówi, zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechów poprzez krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli możemy inaczej powiedzieć, że jeżeli mam problem z grzechem, który nie mogę sobie z nim poradzić, który ciągle i ciągle jak bumerang wraca do mego życia, to oznacza, że znajduję się w niewoli grzechu. A Słowo Boże mówi, że przecież Chrystus wyzwolił nas z niewoli grzechu. A jeżeli jesteśmy uwolnieni z niewoli grzechu, to znaczy jesteśmy wolni i uzdolnieni do tego, aby prowadzić czyste i święte życie w Jezusie Chrystusie. Niewola grzechu jest za nami, więc nasze serce jest otwarte i sposobne, aby przyjmować z ręki żywego Boga to, co jest tak istotne, potrzebne dla naszego życia. Człowiek, który został uwolniony z niewoli grzechu i ta niewola już jest za nim, jego życie jest wypełnione prawdą Chrystusową. Jego życie jest wypełnione wolą Ojca, Boga Wszechmogącego. Jego życie jest przygotowane do tego, aby przynosił owoce dla Bożej niebiańskiej chwały. Więc mówiąc o wolności, o której apostoł Paweł poruszył w liście do Galacjan, mówi nam i w tym miejscu apostoł Jan definiuje jako uwolnieni z jarzma grzechów, które zostały od nas oddalone, ujęte. Zostaliśmy wyprowadzeni z więzienia grzechu na wolność, w której możemy przynosić chwałę naszemu żywemu, świętemu, wspaniałemu Bogu. Apostoł Jan tak bardzo jednoznacznie i wyraźnie do nas przemawia. Kiedy sięgniemy do listu apostoła Pawła do Rzymian, apostoł Paweł w liście do Rzymian i w 6 rozdziale przekazuje nam znowu ciekawą, głęboką myśl, a mianowicie 22 werset. 6 rozdział listu męża Bożego apostoła Pawła do Rzymian, a 22 werset. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Znowu, kiedy mówimy o tej wolności, do której Chrystus nas powołał, przygotował, apostoł Paweł mówi, że będąc wyzwoleni od grzechów, stajemy się zdolni do tego, aby pełnić służbę Chrystusową, aby spełnić służbę Bogu. A celem naszego życia jest żywot wieczny poprzez poświęcenie i prowadzenie czystego życia. Znowu apostoł Paweł, kiedy mówi o wolności i o niewoli, dotyka wolność w Jezusie Chrystusie, pokazując jako brak wolności lub zniewolenie grzech. To grzech jest przyczyną tego, że nie mogę pełnić służby dla mego Boga, że mam tak wiele przeszkód, które mi nie pozwalają w tym miejscu, w którym postawił mi mój Bóg, wykonywać Jego świętą Bożą wolę. Bo grzech jest tym sidłem, który trzyma mnie w niewoli. A Chrystus przyszedł na tą ziemię i przelał swoją świętą krew, aby wyzwolić, wyprowadzić mnie, powtórzę jeszcze raz, z więzienia niewoli, grzechu i nieprawości. I postawić przed obliczem najwyższego Boga, przygotowanym do pełnienia służby przed Jego Bożym, świętym, cudownym majestatem. Kiedy otworzymy sobie drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, znowu apostoł Paweł nam dotknie pewnego bardzo ważnego tematu. A mianowicie drugi rozdział i może będziemy czytać od 24 wersetu. Apostoł Paweł dotyka bardzo wyraźnej, bardzo istotnej rzeczy w naszym życiu. A może przeczytajmy ją. A sługa pański nie powinien dawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnobrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i poznania prawdy i że wyzwolą się sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Jeżeli dotykamy tą naukę, że Chrystus wyzwolił nas i powołał nas do wolności, to apostoł Paweł mówi, że wyzwolił nas z sideł diabła, który zmusza do pełnienia swojej woli. Ja myślę, że niejednokrotnie doświadczyliśmy w naszym życiu, jak to rzecz, która jest zła, która jest niedobra, ona gdzieś trzyma się, gdzieś się przylepia do człowieka, gdzieś wraca, gdzieś uderza na myśli, na pragnienia, na dążenia ze wszystkich stron. Apostoł Paweł to definiuje bardzo krótko. Nazywa tą sprawą sidłem diabelskim, przez które to sidło diabeł chce zmusić człowieka do tego, aby pełnił jego wolę, aby wykonywał jego oczekiwania, aby wprowadzał w swoje życie te elementy, które nie wynikają z Bożego świętego prawa, które wręcz są przeciwnie Bożej świętości, Bożej łasce i Bożemu pokojowi. Czyli mówiąc o wyzwoleniu, znowu dotyka apostoł Paweł, że zostaliśmy wyzwoleni z sideł diabła, które angażuje, który otacza nas swoją siłą po to, aby zmusić do pełnienia jego woli. Człowiek wyzwolony z tych sideł nie pełni już woli przeciwnika Boga, ale znowu jego serce jest przygotowane do tej wolności Chrystusowej, aby pełnić wolę swego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że kiedy zastanowimy się nad życiem i nad naszą ciągłą walką, którą toczymy w naszym życiu, to mimo woli gdzieś zauważymy, jak szatan stara się zarzucić te sidła swojej woli, swojego spojrzenia w nasze codzienne życie. Ale chwała Panu Bogu, Chrystus uwolnił nas od sideł szatana. Chrystus uwolnił nas od tego, że nie musimy mieć w naszym życiu ciągle problem z tą wolą szatana. Jeżeli nie jestem uwolniony z sideł, to te sidła ciągle i ciągle będą mi tak jakby przypominały, tak jakby wprowadzały do mego życia, jeszcze raz powtórzę, to, co nie podoba się naszemu żywemu, świętemu Bogu. Kiedy otworzymy sobie list męża Bożego apostoła Piotra i drugi list, zauważymy znowu bardzo ciekawą myśl, którą apostoł Paweł w tym miejscu przekazuje. A mianowicie dotyka głębi naszego życia. Drugi list apostoła Piotra, drugi rozdział i 20 werset, gdzie Słowo Boże nam mówi bardzo ciekawą rzecz. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudu świata, lecz potem w nieuwikłanie dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Apostoł Piotr, tak by nas uprzedza, tak by mówi o pewnym działaniu Boga, który Bóg wykonał w naszym życiu. Jeśli bowiem przez poznanie Pana Jezusa Chrystusa wyzwoliliśmy się z brudów tego świata. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że akurat w tym miejscu apostoł Piotr nie używa słowa grzech, ale mówi brud. My znajdujemy jeszcze takie jedno miejsce Pisma Świętego, gdzie Słowo Boże nam mówi, że jeżeli nie oczyścimy się od rzeczy, i znowu nie pisze grzechów, ale od rzeczy pospolitych, które często w tym świecie są normą życia, które często w tym świecie uchodzą za normalne, ale Słowo Boże mówi tak, że jeżeli nie wyzwolimy się od rzeczy pospolitych, nie będziemy mogli być naczyniami do celów zaszczytnych. Czyli sługa Boży, który jest wolny w Chrystusie Jezusie i przygotowany do pełnienia służby, o której apostoł Paweł nam przed chwileczką przekazał w swoim liście, jest to człowiek, który jest wyzwolony od grzechu, od rzeczy pospolitych i brudów. Ale Piotr nas uprzedza. Jeśli potem ponownie dajemy się uwikłać, usidlić tym sprawom, to stan takiego człowieka jest zdecydowanie gorszy niż poprzedni. Człowiek, który skorzystał z obmycia krwią Syna Bożego, który doświadczył tej pełnej Bożej łaski, Bożego pokoju, jest to człowiek, który stał się oczyszczonym i świętym w ręku Najwyższego Boga. I jeżeli on ponownie usiedla się i wraca do tych spraw, to on ponownie, już świadomie, krzyżuje swego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego w tym Bożym powołaniu zbawienia Bóg uwalnia, oswobadza, wyzwala nas ze szpon szatana, z jego sideł, z jego możliwości takiego bezpośredniego oddziaływania w naszym życiu. Jest to tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Abyśmy w tym żyli i w tym doświadczali tego cudownego Bożego pokoju. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 4 rozdziale i w 9 wersecie mówi w ten sposób, kiedy dotyka swoją nauką tego Bożego Słowa. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Apostoł Paweł mówi tak bardzo jednoznacznie i wyraźnie, abyśmy pamiętali o tym, że jeżeli ponownie wracamy do tych żywiołów, ponownie wracamy do spraw, z których nas Chrystus uwolnił, my utracimy tą wolność Jezusa Chrystusa. I dlatego w drugim liście apostoła Piotra, w 2 rozdziale, w 18 wersecie, znajdujemy znowu bardzo ciekawą myśl, którą przekazuje nam Boży mąż. A mianowicie drugi list, 2 rozdział, i otworzymy sobie 18 werset. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nędzą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od pływów pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność. Ja myślę, że to jest takie bliskie miejsce dla naszego życia. Bardzo często, szczególnie wtedy, kiedy ktoś nas upomina, kiedy ktoś nam zwraca uwagę, gdzieś mimo woli potrafimy odwoływać się do wolności. Apostoł Piotr mówi bardzo coś mocnego, że kuszą, nęcą różne rodzaje pożądliwości tego świata, etyka życia tego świata. Gdzieś ona przenika, dotyka naszych serc. Próbuje się wkraść, wniknąć w imię. I apostoł Paweł mówi, obiecując im wolność. Jedyna prawdziwa wolność, która wnosi radość, szczęście, pocieszenie i łaskę Ducha Świętego, ona wypływa od naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. My znamy to miejsce Pisma Świętego, często jest ono przywoływane, kiedy mówimy o wolności, do której zostaliśmy powołani. I tam apostoł Paweł mówi, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. I często pobłażanie ciała jest dla ciała jest usprawiedliwiane właśnie wolnością, o której apostoł Piotr mówi, mówiąc, że nęcą przez żądze cielesne rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od pływu pogrożonych w błędzie, obiecując im wolność. Jeżeli ktoś został uwolniony z błędu, jeżeli ktoś został uwolniony z grzechu i nieprawości, to stał się wolnym człowiekiem. Więc jaką wolność można wolnemu człowiekowi w Chrystusie Jezusie zaproponować? Do jakiej wolności można skłaniać tego człowieka, który jest wolny w Jezusie Chrystusie swoim Panu, przed którym otwarte jest niebo, przed którym otwarte są wszystkie Boże błogosławieństwa, do którego są skierowane słowa nadziei wypływające z ust Jezusa Chrystusa, który powiedział: idę do Ojca mego, idę do Ojca waszego, idę, abym wam przygotował miejsca, kiedy go przygotuję. Droga siostro, drogi bracie, to twój Pan, twój Jezus, który wlał w twoje i moje serce wolność, wypływającą z ofiary Jego na Golgocie. Mówię: przyjdę i was zabiorę, abyście i wy byli tam, gdzie i ja jestem. Chwała Panu Bogu. I to jest właśnie wolność, która prowadzi nas w zbawcze ramiona Jezusa Chrystusa. Wolność, która wyzwala ze szpon tego grzechu. Wolność, która wyzwala z upodobań tego świata. Wolność, która nie pozwala nam, aby upodobniać się do tego świata. Wolność, która stwarza warunki, abyśmy przynosili chwałę dla naszego najwyższego Boga. Można zadać sobie pytanie, więc dlaczego, skoro tak wiele doświadczyliśmy, i gdybym chciał poprosić, myślę, że wielu z was, wiele sióstr, wielu braci mogłoby opowiadać o cudownym działaniu żywego Boga w naszych czy waszych sercach. Dlaczego czasami znowu te szpony niewolnictwa grzechu, te szpony pożądania, te szpony upodobnienia i porównania się z tym światem, one gdzieś tam przygniatają nasze serce? Wiecie, przyglądałem się pewnym Bożym opiniom, które Bóg wydał w Starym Testamencie na temat dwóch królów narodu izraelskiego. I może sięgnijmy do nich. Pierwszy król jest opisany w pierwszej księdze królewskiej. Pierwsza księga królewska, 15 rozdział, mówi o królu Asa. I przeczytamy sobie od 11 do 14 wersetu. Słowo Boże mówi o tym człowieku tak. Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid i jego praojciec. Chwała Panu Bogu. Wspaniała opinia. Słowo Boże mówi: Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid i jego praojciec. Uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju, usunął wszystkie bałwany, którzy sporządzili jego ojcowie, nawet Machę, swoją babkę, pozbawił godności królewskiej, królowej matki, za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić na potokiem Kidron. Ale 14 werset mówi coś bardzo dziwnego. Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte. Jednak serce Asa było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Ciekawa myśl. Asa zrobił, powie swoim zdaniem, porządek w narodzie izraelskim. Zniszczył obrzydliwości, które były przed Bogiem, zniszczył bałwany, pozbawił godności babki, która sporządziła tego bałwana, matki królowej. Słowo Boże mówi, że czynił to, co prawe w oczach Boga, że jego serce było szczerze oddane dla Pana, ale jednak lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte. Drugie miejsce, jest to drugi król z drugiej księgi królewskiej, z 12 rozdziału, dotkniemy pewnej Bożej opinii dotyczącej znowu drugiego króla. Może otwórzmy sobie drugą królewską, 12 rozdział i 3 i 4 werset. Jest to mowa o królu Joaszu. Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe swoje życie, ponieważ pouczał go kapłan Jehojada. Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione. Lud w dalszym ciągu składał ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. Pozytywne opinie o obu królach wydał Bóg. Ale w życiu jednego i drugiego króla zostało bardzo wyraźnie zasygnalizowane. Ale świątynie, które były na wzgórzach, te świątynki nie zostały zburzone. Jeżeli przyglądniemy się narodowi izraelskiemu, tej pielgrzymce, tej historii wydarzeń, które towarzyszyły temu narodowi, to właśnie zauważymy, że to, co zostawił król Asa, co zostawił król Joasz i inni królowie, to było ciągłą i ciągłą przyczyną, że ta wolność dana im w imię Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba była zakłócana, że dostane były sidła szatańskie, które odprowadzały ich od żywego Boga. Te świątynki, one były takim miejscem potknięcia, załamania się, upadku często narodu izraelskiego przed obliczem najwyższego Boga. I jeden i drugi król zrobili tak wiele dla swego Boga, ale zostawili jedną rzecz, która spowodowała, że ciągle i ciągle tracili wolność daną im przez Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ciągle i ciągle ponownie wracali do rzeczy tych, które oddzielały ich od ich Boga, które oddzielały ich od Bożego błogosławieństwa, które oddzielały od Bożej prawdy. Nie mamy takiej możliwości, ale gdybyśmy tym Izraelitom, którzy na tych świątynkach składali ofiary, zadali pytanie, dlaczego to robią, lub chcielibyśmy ich zatrzymać, najprawdopodobniej by powiedzieli: chwileczkę, my jesteśmy ludźmi wolnymi i możemy robić, bo tak to uważamy. Wolność, lubię używać tego słowa, to nie jest samowola, bo wolność sam sobie człowiek nie jest w stanie wypracować. Wolność, ona jest dana z łaski żywego, świętego Boga. Tak, jest dwie drogi i nie ma trzeciej. Tak samo jest z wolnością. Albo jestem wolny w Jezusie Chrystusie, albo jestem oszukany i wmówiono mi, że jestem wolny w szatanie. Te świątynki, one ciągle i ciągle ponownie wracały naród izraelski do grzechu. Kiedy czytamy Nowy Testament i pewne wydarzenie życia Jezusa Chrystusa, kiedy do Bożego Syna przyszedł młody człowiek, dał mu bardzo logiczne, proste pytanie. Panie, co mam czynić, abym był zbawiony? Celem jego pytania była jedna tęsknota. Pragnął zbawienia z ręki żywego Boga. Pragnął ułaskawienia płynącej od Bożego majestatu. Pragnął Bożego natchnienia. I Pan Jezus mu wymienia przykazania, co powinien czynić, jak powinien postępować, jak powinien żyć. Ten młody człowiek to wszystko słucha. I kiedy wysłuchał, myślę, że w jego sercu powstało głębokie zadowolenie. Zrozumiał i to powiedział tak bardzo wyraźnie, że z nim nie jest tak źle, że z nim jest dobrze. I mówi: Panie, ja to wszystko przestrzegałem od młodości swojej. Znowu był to człowiek, w którym rozmiłował się Jezus Chrystus. On to wszystko przestrzegał, co mu Pan powiedział. Czyli można powiedzieć, że był to człowiek, który kochał swego Boga. Był to człowiek, który zależało mu na tym, aby Boże imię było uwielbione. Był to człowiek, który na pewno bardzo wiele rozmyślał o swoim Bogu. Był to człowiek, który na pewno bardzo wiele rozmawiał o swoim Bogu. Był to człowiek, który wiedział, gdzie ma pójść, aby zadać tego typu pytanie i skąd otrzyma odpowiedź, która ma moc i autorytet doprowadzić go do zbawienia. Jezus, Słowo Boże mówi, że rozmiłował się w nim Jezus i spoglądnął na niego. I znowu podobne wydarzenie, jak w przypadku tych dwóch królów narodu izraelskiego. Mówi Pan Jezus: jednego ci brakuje, niewielu, nie 10, nie 5, niewiele, nie 100. Jednego ci brakuje. Idź to wszystko, co masz, sprzedaj i rozdaj ubogim. I ta jedna rzecz spowodowała, że ten człowiek odszedł zasmucony. I ta jedna rzecz pokazuje, że ten człowiek tak naprawdę nie był wolny w Chrystusie Jezusie. Nie wszystkie sidła szatana zostały odrzucone od jego serca. Nadzieja, kult bogactwa spowodował, że on nie mógł tego zaakceptować. Mimo tego, że tak wiele, wiele uczynił, zostawił sobie coś jedno, co stanęło na drodze jego życia. Drodzy umiłowani, dokładnie jest tak z naszą wolnością w Jezusie Chrystusie. Jeżeli znajduje się jakiś grzech, który rozumiemy, że on jest niewłaściwy i niedobry, ale nie potrafimy go znienawidzić, nie potrafimy czuć do tego grzechu wstrętu, sidło szatana, ono sięgnie naszego życia. On uwikła, on przeniknie, on swego czasu zarzuci tą pętlę, która pozbawi mnie wolności, tak jak powiedział apostoł Piotr, obiecując mi wolność. Czyli obiecując mi to, że mogę czynić tak, jak ja uważam. Pan Jezus nic nie czynił w swoim życiu tak, jak on uważał. Ale pokazuje nam przykład, że wszystko, co czynił, czynił zgodnie z wolą swego Ojca, który go posłał na tą ziemię. Wolność ma pewien autorytet. Pan Jezus swoją wolność w Bogu kierował w stosunku do swego Ojca. Adresował na Niego, pokazywał, że uczy, naucza, mówi, czyni wszystko to, co wziął, co jest zgodne z wolą swego Ojca. Jeżeli mówimy o wolności, to musimy pamiętać, że nad wolnością jest ktoś, kto może ją dać, kto może ją przekazać, kto ma władzę i siłę, aby ta wolność królowała w twoim sercu. W przypadku twoim, droga siostro i drogi bracie, jest to twój Pan i mój Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus. W Nim jest wolność, ale ten wolny człowiek w Jezusie Chrystusie musi pamiętać, że żyje w tej lepiance, w naszym ciele. I Słowo Boże nam mówi bardzo ciekawą rzecz, że wolny człowiek, który zrozumiał potęgę swego żywego, świętego Boga, który chce żyć pobożnie przed Jego świętym, Bożym obliczem, który chce wypełnić Jego całe prawo, ciekawa rzecz, będzie prześladowany. Czyli ciało nasze, w którym żyjemy, ono będzie do końca toczyło bój. I musimy pamiętać, że w oczach, że tak określę, ciała, wymiar wolności jest zupełnym innym wymiarem, jak w oczach naszego ducha i Bożej świętej woli. I dlatego musimy zrozumieć, że gdy mówimy o wolności, to nasz wzrok musi być skierowany na tego, który jest dawcą wolności. Gdy mówimy o pokoju Bożym, to nasz wzrok musi być skierowany na tego, który jest dawcą pokoju. Bo jeżeli nie będę miał z Nim społeczności, nie będę doświadczał Jego łaski, to Jego pokój nie będzie przenikał moje serce. Więc nie będę mógł mówić o pokoju. Ale jeżeli będę miał, korzystając z Jego miłosierdzia, otrzymywał z Nim społeczność, to Jego pokój będzie przenikał moje serce, moje wnętrze, moje życie. Dokładnie jest tak samo z wolności. Jeżeli pragniemy, aby to odpowiednik tego słowa jestem, o którym mówiliśmy w czwartek, tej stabilizacji otrzymywało się w naszym życiu, to nie możemy zostawić tych świątynek, które zostawili ci dwaj królowie. Bo po nich ich następcy ponownie wracali na bazie tak by przygotowanych miejsc, tych świątynek, w szpony szatana. Powinny one były być zburzone. Jeżeli pragniemy być wolnymi w Jezusie Chrystusie, to nie możemy powiedzieć, tak ten młody człowiek powiedział, ja wszystko uczyniłem, ja wszystko robię, ale ta jedna rzecz, to nie ma takiej wartości. To jest drugorzędne. Nie chciałbym poruszać tego tematu, ale kiedyś zadałem sobie pytanie, bo przyznam się, że i ja czasami używałem takiego słowa drugorzędne w stosunku do nauki Biblii. I wiecie co, przestraszyłem się. Bo zadałem sobie pytanie, jakie prawo ja, nędzny człowiek, mogę powiedzieć, że to Słowo Boże to jest pierwszorzędne, a to Słowo Boże to jest drugorzędne. Kim ja jestem? Że odważam się posegregować Słowo Boże na rzeczy pierwszorzędne i drugorzędne. Jeżeli mój Bóg powiedział, jeżeli mój Pan napisał to w tym Nowym czy Starym Testamencie, to jest pierwszorzędne i ma najwyższy autorytet. I nikt z ludzi, i ja razem z wami, nie mam prawa posegregować Boże Słowa na pierwszo i drugorzędne. Kim ja jestem w takim razie? Jeżeli ja, nędzny człowiek, segreguję Boże Słowa. Nie ma w Nowym Testamencie nauki, która byłaby drugorzędną. One wszystkie są mi potrzebne, aby był wolny w Chrystusie Jezusie. A jeżeli mam choć jedną naukę, jedno słowo Biblii, które dla mnie jest drugorzędne, to ja wam powiem, ja nie jestem wolny w Jezusie Chrystusie. Ja jestem związany tym drugorzędnym, który nie pochodzi od mego Pana, ale pochodzi od przeciwnika, który w ten sposób chce stępić mój umysł duchowy, abym nie rozpoznawał głosu mego żywego Boga, abym na rzeczy, które nie podobają się Panu Bogu, powiedział, a to nic takiego. Dlatego jeżeli mówimy o tym i na dwa zdania do tego, co powiedziałem w czwartek jestem, czyli stwarzając to stabilne wzrastanie, przebywanie w obecności żywego Boga, to tam apostołowie mówią, Nowy Testament mówi, zacytuję jeszcze raz. Jesteście, nie, byliście, będziecie. Jesteście świętymi. Jesteście, nie, byliście, będziecie czystymi. Bracia i siostry, to jest stan, którego Bóg przekazuje dla naszego serca. I jeżeli ono ma żyć w moim sercu, jeżeli wolność Chrystusowa i wyzwolenie Chrystusowe ma królować w moim życiu, to muszę pamiętać. Odniosę się jeszcze raz do tych królów. Nie mam prawa zostawić świątynek. Szatan bardzo chętnie, bardzo wspaniale oszukuje człowieka. Ja myślę, że i królowie w jakiś sposób tym zostali dotknięci. Przecież dobrze czynicie. Nawet w oczach Boga jesteście dobrymi. Bóg oczenił wasze serca jako szczere. Więc nie zwracajcie uwagi. Niech se będą te świątynki. Często, kiedy doświadczamy Bożego pokoju, kiedy Bóg z łaski i z miłosierdzia przenika nasze dusze, wysłuchuje naszą modlitwę, wypełnia swoim pokojem, mimo woli, to staje się w moich oczach moją oceną, że jestem w porządku przed Bogiem. A często Boża łaska, która spływa na mnie, nie jest dlatego, że ja jestem tak dobry, tylko dlatego, że mój Pan jest dobry. Nie dlatego, że ja wykonałem wszystko, tylko dlatego, że mój Pan używa do mnie pocieszenia, używa do mnie cierpliwości, wyciąga swoją dłoń, wskazuje mi na swoją moc i miłosierdzie. I dałby nam Bóg, abyśmy zrozumieli, abyśmy nie pozwolili sobie dopuszczać tych obietnic wolności, tych obiecanek wolności, które nie pochodzą z tego źródła Bożej cudownej prawdy. Dlatego, że wolność Chrystusowa, ona prowadzi nas z zbawcze ramiona Bożej łaski. Wolność Chrystusowa prowadzi nas do Bożego Świętego Słowa. Wolność Chrystusowa rzuca nas objęcia działania mocy Świętego Bożego Ducha. Wolność Chrystusowa, ona oddziela definitywnie człowieka od grzechu. Ten brud tego świata dla człowieka wolnego nie ma smaku. Dla człowieka wolnego nie smakuje. Człowiek wolny nie spogląda w rzeczy, które nie mają dla niego znaczenia. Człowiek wolny od alkoholu może przechodzić koło sklepu monopolowego i nie robi na nim wrażenia. Ale człowiek, który nie jest wolny, a ma świadomość, że to jest złe, to można by było tutaj obrazowo pokazać, jak on idzie a jego nogi gdzieś tam wracają, jego oczy, jego myśli tam na te półki. On przeszedł, zdążył zobaczyć wszystkie rodzaje alkoholi. I on odchodzi, bo on wie, że mu nie wolno. On nie jest wolny. I to tak do samo można przenieść na nasze życie. To nie znaczy, że jestem wolny, kiedy nie mogę się oprzeć. Ja muszę uzyskać z ręki żywego Boga uwolnienie, aby być wolnym w Jezusie Chrystusie, tak ten młody człowiek. Drodzy umiłowani, dałby nam Bóg, abyśmy tak głęboko sięgnęli do Bożego Świętego Słowa. Proszę was, nie popełniajcie tego błędu, którego ja popełniłem swego czasu, odważając się, patrząc na niektóre miejsca Pisma Świętego, nazwać je drugorzędnymi. Ja nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę wagi Bóg i Jego Słowo i ja, nędzny człowiek. Kto tu jest hierarchią? Kto tu jest tym, który decyduje, albo tak bym chciał Pana Boga sprowadzić do takiego poziomu człowieka, że on nie zajmuje się tylko rzeczami ważnymi, ale też i nieważnymi. Takim nie jest Bóg i takim nie jest Pan. On jest święty, potężny, czysty w pewnym znaczeniu. I wrócę do tego, co powiedziałem w czwartek. Jestem, który jestem. Takie jest Boże prawo i takie jest Boże oczekiwanie. I ja dziękuję Panu Bogu, że właśnie tą wolność, w tym pełnym znaczeniu słowa, tą prawdziwą wolność zaoferował, dał Tobie i mi Jezus Chrystus. Że rozumiemy, że znajdujemy się w tym miejscu, gdzie ta wolność mego Pana i Zbawiciela, ona może całkowicie przeniknąć moje serce i im głębiej ono przenika moje życie, tym bardziej jest stabilne moje postępowanie, tym głębiej zanurzam się w Jego łasce, w Jego cudownym pokoju, tym mniej mam problemu z grzechem, im więcej wolny. Wolność to jest tak odwrotna proporcjonalność do grzechu. Im bardziej wolny, tym bardziej oddalony ode mnie grzech. Im mniej tej wolności Chrystusowej w moim sercu, tym bliżej są mnie pożądliwości tego świata. I dlatego, drodzy umiłowani, takie wspaniałe słowa, wy, wrócę do tego, co na samym początku przeczytał brat Sławek. Wy jesteście dziećmi żywego Boga. Chwała Panu Jezusowi. Jesteście dziećmi żywego Boga. Jesteście powołani do wolności Chrystusowej, do przebywania w potężnej Jego mocy. I dlatego my, kończąc nasze nabożeństwo, tak serdecznie podziękujemy Panu Bogu. Może powstańmy wspólnie razem przed Bożym Majestatem i zaśpiewajmy taki krótki refren: Święta krew Jezusa.